Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Jest chwila po 17. Nieco zmieniła się godzina naszego programu i wygląda na to, że właśnie tak zostanie. Ja nazywam się Sandra Soluk, a mój gość to dr Paweł Gajda, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej oraz ekspert Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z którym porozmawiam o paliwie jądrowym. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, do funkcjonowania elektrowni jądrowej nie jest potrzebny po prostu uran. Potrzebny jest uran wzbogacony. Ten naturalny, który wydobywamy, ma zazwyczaj blisko 0,7% uranu-235, a reszta to jest ten 238 nieulegający rozszczepieniu, czyli procesowi, który jest konieczny do uzyskania energii w reaktorze. Więc jak już wydobędziemy ten surowiec, to trzeba go jeszcze wzbogacić. Ale zanim do tego dojdziemy, skupimy się właśnie na wydobyciu. Ponad 50% udokumentowanych zasobów posiadają Kanada, Australia, Kazachstan i Rosja. Czyli my tutaj planujemy wybudowanie elektrowni jądrowej, żeby być niezależnymi energetycznie, a okaże się ostatecznie, że co, znowu od Rosji będziemy uzależnieni w kwestii paliwa?
Zdecydowanie nie. Tutaj to wynika z kilku powodów. No, pierwsza rzecz to jest to, o której Pani już wspomniała, czyli to, że w przypadku, kiedy eksploatujemy elektrownię jądrową, to my nie potrzebujemy do niej uranu jako takiego. My potrzebujemy gotowe paliwo już w postaci odpowiednich kaset paliwowych, takie jakie są przewidziane przez dostawcę konkretnego modelu reaktora. I teraz takie paliwo oczywiście musimy gdzieś zakupić i właśnie kupuje się je już w postaci takich gotowych zestawów paliwowych. Natomiast tutaj warto podkreślić też to, że w tym przypadku mamy możliwość kupienia tego gotowego paliwa nie tylko od firmy, która będzie dostawcą technologii samego reaktora, ale także od innych firm działających właśnie na rynku paliwa jądrowego, dlatego że większość z nich właśnie oferuje nie tylko paliwo do swoich reaktorów, ale także do innych. Jeszcze do niedawna mniej więcej 1/4 paliwa dostarczanego do krajów Unii Europejskiej. No natomiast ono było dostarczane głównie do tych krajów, które eksploatowały reaktory jeszcze konstrukcji właśnie rosyjskiej. To, co jest bardzo istotne w przypadku paliwa jądrowego, jest to, że jego potrzeba po prostu bardzo niewiele, więc takim dobrą praktyką jest posiadanie na terenie elektrowni zapasu na mniej więcej 2-3 lata najbliższej pracy, tak żeby gdyby doszło do jakichś problemów z obecnym dostawcą, to mamy czas, aby spokojnie podpisać odpowiedni kontrakt z innym dostawcą i ten kierunek dostaw zmienić. No dlatego też w przypadku paliwa jądrowego nie można mówić o takim uzależnieniu się jak w przypadku paliw gazowych czy płynnych.
Rozumiem, że niezależnie od tego, skąd pochodzi paliwo, czy kupowane jest w Rosji, czy w Kanadzie, to jest takie samo paliwo?
Te paliwa mogą się minimalnie różnić od siebie. Tutaj każdy producent produkuje je, oczywiście paliwo kompatybilne z różnymi modelami reaktora, ale one oczywiście mogą minimalnie się między sobą różnić. Natomiast można takie paliwo zastosować w takim reaktorze, jakie będziemy w danym momencie eksploatować. Więc niezależnie to, którego dostawcę technologii by wybierzemy, czy to będzie technologia właśnie amerykańska, tak jak została wybrana dla pierwszej elektrowni, natomiast w przypadku drugiej, czy to będzie technologia znowu amerykańska, czy może koreańska albo francuska, to mamy tutaj możliwość wyboru dostawcy paliwa i może to paliwo pochodzić właśnie czy z tych krajów, bądź z jakiegoś innego kraju. Gdybyśmy mieli taki kaprys, tak, to mogłoby to paliwo także pochodzić z Rosji. No, na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie raczej wydaje się skrajnie mało prawdopodobne, ale technicznie taka możliwość oczywiście jest.
Jedna sprawa to jest to, kto te zasoby ma. Druga sprawa to jest ich wydobycie. Oczywiście wiąże się ono z kosztami bardzo różnymi w zależności od tego, gdzie takie złoże jest. Ile właściwie kosztuje ten surowiec?
To właśnie bardzo mocno zależy, dlatego że uran jest pierwiastkiem występujący w przyrodzie stosunkowo powszechnie, natomiast występuje on w bardzo różnych koncentracjach. I jest oczywistym to, że w pierwszej kolejności my wykorzystujemy zasoby te, w których te koncentracje są najwyższe, a przez to ta cena pozyskania 1 kg uranu jest najniższa. W tym momencie, jeśli popatrzymy na te najtańsze w eksploatacji zasoby, czyli do $40 za kilogram uranu, to są przede wszystkim zasoby w Kanadzie oraz w Kazachstanie. Natomiast eksploatowane są także zasoby w niektórych krajach nieco droższe. Te, które dzisiaj przyjmuje się jako opłacalne w eksploatacji, to przyjmuje się tak umownie granicę $130 za kilogram. I na przykład w tej kategorii najwięcej tych zasobów ma Australia. Więc tych krajów jest przynajmniej kilka. One mają. No, wiele z nich to są kraje, można tak to określić, nam przyjazne, więc takiego problemu z tymi dostawami być tutaj absolutnie nie powinno. Zwłaszcza, że warto ponownie podkreślić to, że no, ilość tego paliwa, jaka jest potrzebna, w związku z tym ilość uranu do jego produkcji jest stosunkowo niewielka, więc tutaj nie ma problemu, jakim są duże koszty transportu, czy też jakaś specjalna infrastruktura, która byłaby potrzebna do jego transportu, tak jak jest w przypadku gazu czy ropy. Takie paliwo czy uran do jego produkcji można spokojnie przewieźć statkiem i to jeden bardzo niewielki statek jest w stanie przewieźć no tutaj zapasy, no wręcz dla kilku krajów na kilka lat.
No tak, bo na jeden rok potrzeba do reaktora średnio 30 ton paliwa rocznie, ale jeszcze raz ja bym się chciała zatrzymać przy tych kosztach $130 za kilogram.
To są koszty wydobycia. Tak klasyfikujemy różnego rodzaju złoża uranu. My je klasyfikujemy najczęściej właśnie w różnych przedziałach cenowych, właśnie ile wynoszą takie koszty wydobycia. Natomiast oczywiście uran jest też obracany normalnie, no, podlega obrotowi rynkowemu. Mamy giełdę uranu i to jest on aktualnie sprzedawany po różnych cenach po prostu rynkowych, jaka w danej chwili jest na rynku. I te ceny podlegają pewnym wahaniom. Najczęściej to są na poziomie wyższych kilkudziesięciu dolarów, aczkolwiek były też w przeszłości takie okresy, gdzie nawet ta cena właśnie przekraczała tą granicę $100 za kilogram uranu.
Ja tak dopytuję, dlatego że jeżeli do reaktora w prętach paliwowych wchodzi 30 tysięcy kilogramów, no bo 30 ton, no to ostatecznie już liczy się to w milionach, a nadal jest to przecież tania technologia.
To warto podkreślić, że cena paliwa w koszcie produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej to jest około 10%. Natomiast mówimy tutaj o cenie już gotowego paliwa. W cenie gotowego paliwa sam koszt uranu to mniej więcej jest jakieś 40%. Pozostała część to koszty wzbogacania, produkcji samego paliwa. Więc teraz taki zapas paliwa dla jednej elektrowni jądrowej na rok to będzie kosztował w granicach 100 kilkudziesięciu milionów złotych. I to warto podkreślić, że to jest znacznie niższa kwota niż wynosi koszt zaopatrzenia w paliwo, czy to elektrowni węglowej, czy gazowej, gdzie te koszty są, no, można powiedzieć, że prawie że dziesięciokrotnie wyższe, a przy obecnie bardzo wysokich kosztach nawet ponad dziesięciokrotnie wyższe.
Sporo krajów coś tam ma, jeśli chodzi o zasoby uranu. Przecież w Polsce również się go wydobywało. U nas się to nie opłaca, zwyczajnie, tak jak w wielu innych miejscach na Ziemi. Ale skoro już zakupiliśmy takie paliwo, no to można by pomyśleć o jego recyklingu. To jest metoda opracowana, wykonywana na świecie, recykling paliwa jądrowego, ale jednak nie tak powszechnie stosowana, jak mogłaby być. Dlaczego?
To tutaj powód jest bardzo prosty. Na dzisiaj Ciągle paliwo produkowane ze świeżego uranu jest po prostu tańsze od paliwa pochodzącego właśnie z recyklingu. No i dopóki mamy dostęp do tych właśnie tanich zasobów uranu, tak właśnie będzie. Po prostu na dzisiaj jeszcze nie jest to technologia konkurencyjna cenowa. No natomiast w kilku krajach, właśnie na przykład we Francji jest ona stosowana, no głównie dlatego, że jest to technologia jednak przyszłościowa, którą warto już mieć opracowaną, ale także już wdrożoną na skalę przemysłową, żeby ją dopracować już w szczegółach, tak żeby jeśli będziemy już musieli eksploatować te droższe złoża uranu, to wtedy takie paliwo także może stanie się w przyszłości konkurencyjne.
Panie doktorze, ale czy to nie jest tak, że my cały czas rozpatrujemy to wszystko pod względem jedynie kosztów, to znaczy złotówek czy dolarów? No bo przecież drugim kosztem, który w takich kalkulacjach nie jest brany pod uwagę, jest zwyczajnie to, że produkujemy mniej odpadów.
Oczywiście to jest jeden z powodów, dla których takie technologie w ogóle są opracowywane i powód najważniejszy, no i dlatego właśnie należy te technologie rozwijać. No natomiast jeśli popatrzymy sobie na koszty budowy składowiska, na przykład tutaj takim przykładem jest już kończona budowa składowiska w Onkalo w Finlandii, które wyniosła w tym momencie niecałe 4 miliardy euro. I tutaj mówimy o składowisku, które będzie w stanie pomieścić no, całość wypalonego paliwa z fińskiej energetyki jądrowej. To po prostu nawet uwzględniając te koszty, nie jest to jeszcze technologia konkurencyjna. Ale dlatego też wiele krajów wstrzymuje się z umieszczeniem wypalonego paliwa w tych docelowych składowiskach, no dlatego, że jednak warto w przyszłości będzie rozważyć właśnie jego recykling. To powoduje z jednej strony, że do składowania będzie trafiać no nawet 20-30 razy mniej. Pozostałą część tego paliwa będzie można przetworzyć. Dzięki temu będziemy mogli lepiej też wykorzystać zasoby, dlatego że będziemy mogli po prostu z tej samej ilości wyjściowej rudy wyprodukować więcej energii. No ale dopóki ta technologia nie będzie konkurencyjna właśnie cenowo, to ona jest w takim stanie po prostu jeszcze oczekiwania.
A jak przebiega, albo raczej czego dotyczy właściwie taki recykling? No bo do reaktora wsadzamy pręty paliwowe. W tych prętach znajduje się wymieszany uran 238 i 235. W zależności od reaktora, tego uranu reaktywnego, czyli lżejszego, jest między 1,5 a 4% około. I właśnie pozostałe to jest to 238. No i po roku wyjmujemy taki pręt paliwowy. Załóżmy, że kierujemy do recyklingu. Którego z tych uranów dotyczy recykling?
Wygląda to w ten sposób, że w trakcie pracy reaktora w tym paliwie pojawiają się dodatkowe składniki. Dlatego, że część uranu 235 ulega rozszczepieniu, no i jego miejsce zajmują produkty rozszczepienia. To jest no, cała grupa różnych pierwiastków, ich bardzo różnych izotopów, mniej więcej można powiedzieć z połowy układu okresowego, bo to są takie o liczbach masowych od 80 kilku do 140 kilku mniej więcej. I część z nich jest oczywiście promieniotwórcza. Ponadto, wskutek pochłonięć neutronów w uranie 238 pojawiają się nam inne aktynowce, tak zwane transuranowce, czyli te, które są dalej za uranem w układzie okresowym, tak jak Neptun, Pluton, później także jak Cure czy Ameryk. Więc mamy już widzimy, że ten skład wypalonego paliwa jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany. I to, co robimy w trakcie recyklingu tego paliwa, to dzielimy te poszczególne frakcje i tak, że te produkty rozszczepienia są tym, no już odpadem, dlatego z nich już więcej energii nie wyprodukujemy. Natomiast oddzielamy przede wszystkim uran, który może być ponownie wykorzystany, zarówno ten uran 235, jak i 238, no bo ich tam już nie rozdzielamy, one po prostu chemicznie zostają razem. Natomiast oddzielamy od tego przede wszystkim także pluton i z tego plutonu, ponieważ on także ma swoje izotopy rozszczepialne, możemy po zmieszaniu go z uranem, na przykład uranem zubożonym, który jest no, produktem ubocznym procesu wzbogacania uranu, możemy wyprodukować tak zwane paliwo MOX, czyli takie będące właśnie mieszanką uranu i plutonu. I takie paliwo możemy ponownie wykorzystać do produkcji energii w reaktorze.
Czyli osobno otrzymujemy pluton i osobno mieszankę uranu 235 i 238. Teoretycznie należałoby ją teraz wzbogacić, żeby wykorzystać w reaktorze.
Teoretycznie tak, natomiast w praktyce tego się nie robi akurat, tylko po prostu ten uran traktuje się podobnie jak uran zubożony, jako po prostu odpad. To się wiąże z tym, że tam się pojawia także uran 236, który by nieco utrudniał proces wzbogacania, dlatego no, na dzień dzisiejszy znowu łatwiej jest po prostu wziąć świeży uran do wzbogacania, ale takie próby właśnie też już były podejmowane, więc to jak najbardziej można też zrobić.
Podsumowując, jedynym materiałem, który dziś wyciągamy z recyklingu, który możemy ponownie wykorzystać jako paliwo, to pluton.
To znaczy na dzisiaj jest wykorzystywany właśnie pluton, natomiast teoretycznie możemy także wykorzystać uran. Natomiast co warto tutaj podkreślić, ten uran pod kątem jego promieniotwórczości jest bardzo zbliżony do uranu naturalnego, więc on też nie wymaga jakichś tutaj specjalnych warunków do jego składowania później. To, co faktycznie wymaga tej no, specjalnego traktowania jako odpad wysokoaktywny, to zostają nam produkty rozszczepienia i niektóre inne transuranowce.
Czyli dodatkowa zaleta recyklingu to zmiana promieniotwórczości uranu na mniejszą. Zmieniając temat na sam koniec, światowe zasoby uranu szacowane są na nieco ponad 3 miliony ton. W ostatnim okresie wydobywa się 40 tysięcy ton tego paliwa rocznie i szacuje się, że wystarczy go na 100 lat. To nie jest wcale tak dużo. Oznacza to też, że nie możemy ustawać w wysiłkach, żeby jednak nowe metody tworzyć. Co pan sądzi o tych szacunkach? Czy naprawdę nam wystarczy tego paliwa, zwłaszcza, że przecież energetyka jądrowa przeżywa ostatnio renesans?
Tutaj warto wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, że zasoby uranu kwalifikujemy, no, klasyfikujemy na podstawie kosztów wydobycia uranu i faktycznie, jeśli popatrzymy na te dzisiaj uważane za opłacalne, czyli do granicy 130 dolarów, to tych zapasów, biorąc pod uwagę obecne zużycie, gdybyśmy tak po prostu podzielili sobie te zasoby, które mamy oznaczone, i podzielili przez obecne zużycie, to wychodzi nam około 100 lat. Natomiast, co jest bardzo ważne, to jest to, że jeśli popatrzymy sobie na regularnie wydawane raporty przez Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej dotyczące zasobów uranu, jakie mamy, to co ciekawe, okazuje się, że z raportu na raport mamy tych zasobów więcej. Jaki z tego wniosek? Po prostu my na dzień dzisiejszy zużywamy te zasoby wolniej niż odkrywamy nowe. Dlatego bym był ostrożny w takim właśnie używaniu tego szacunku, że tych zasobów mamy na 100 lat, czy na 80, czy na ileś tam, dlatego że no, przynajmniej w tym momencie my ciągle szybciej odkrywamy nowe. Ponadto jeśli rozszerzymy te zasoby o te zasoby, w których koszt wydobycia uranu jest wyższy i sięga mniej więcej 260 dolarów za kilogram, bo to jest ta następna kategoria, którą się posługujemy w tej klasyfikacji, no to te zasoby są już ponad dwukrotnie większe. Więc pytanie teraz jest takie, czy będzie możliwa na przykład obniżenie kosztów wydobycia tego uranu, jak szybko będziemy właśnie odkrywać nowe złoża, bo to będzie powodować, że tych zasobów może być naturalnie więcej. Warto też pamiętać o tym, że trwają prace badawcze na temat różnych alternatywnych metod pozyskiwania uranu, tak aby właśnie tych potencjalnych zasobów było jeszcze więcej. Tutaj mogą być to na przykład metody odzyskiwania uranu na przykład z niektórych złóż węgla, w których jest go stosunkowo dużo, a także może już to pieśń jest zdecydowanie dalszej przyszłości, ale takie prace też są prowadzone na temat odzyskiwania uranu także z wody morskiej.
Doktor Paweł Gajda, ekspert Ministerstwa Klimatu i Środowiska, doktor Akademii Górniczo-Hutniczej, opowiadał nam o paliwie jądrowym. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
A ja żegnam się z państwem. Słyszymy się w następnym tygodniu, również chwilę po 17:00. Sandra Soluk. Dziękuję.
Atomowe rozmowy.